Przechodzimy teraz do poselstwa piątego ze studium krystalizującego Księgi Jeremiasza. Tytuł tego poselstwa to Bóg, nasz suwerenny garncarz, czyni nas naczyniami, pojemnikami, które go zawierają. Jest to wspaniałe poselstwo, objawiające suwerenność Boga. Możemy podsumować brzemię tego poselstwa, czytając jedno z haseł tego szkolenia, hasło czwarte. Przeczytam je. Możecie czytać razem ze mną. Hasło to mówi: w swojej suwerenności Bóg, jako nasz garncarz, stworzył nas, żebyśmy byli Jego naczyniami, pojemnikami, które Go zawierają, zgodnie z tym, do czego nas przeznaczył. Stwarzając człowieka, Bóg zamierzył, że uczyni go naczyniem, glinianym pojemnikiem, który będzie zawierał Chrystusa jako życie i nim będzie napełniony ze względu na zbudowanie ciała Chrystusa, który jest wielkim, zbiorowym, Bożym naczyniem, służącym Jego wyrazowi. To stwierdzenie jest tak naprawdę dobrym podsumowaniem całego planu poselstwa. Jest to długi plan, który tak naprawdę nie wymaga za wiele objaśnień. Plan ten niemal w całości sam wszystko wyjaśnia. Tak więc przeczytamy go i podkreślimy kilka punktów. Chciałbym najpierw powiedzieć kilka słów w ramach wprowadzenia, zanim zagłębimy się w plan. W tym poselstwie dochodzimy do 18 rozdziału Księgi Jeremiasza. Bardzo istotne jest zdawać sobie sprawę z tego, w którym miejscu tej księgi się znajdujemy. Jeśli przeczytacie ponownie rozdziały 15 do 17, i mam nadzieję, że w ciągu tego tygodnia czytamy całą Księgę Jeremiasza. Kiedy przeczytacie te trzy rozdziały, zobaczycie, że między Jeremiaszem a Bogiem była pewnego rodzaju kontrowersja. W Jeremiaszu było coś, co różniło się od Bożej myśli względem Izraela. Jeremiasz był osobą o czułym sercu, co jest wspaniałe, a jego czułe serce odzwierciedlało czułe serce samego Boga. Jest on też płaczącym prorokiem. Płakał nad sytuacją mającą miejsce pośród ludu Bożego. Ale jego czułe serce i płacz miało też naturalną stronę. Posunął się za daleko i w swoich rozważaniach uważał, że Bóg był za surowy w swoim karceniu Izraela. Tak więc ten rozdział, rozdział 18, to odpowiedź Boga na pytanie Jeremiasza odnośnie tego, jak Bóg potraktował dzieci Izraela. I w tej odpowiedzi Bóg objawił Jeremiaszowi swoją suwerenność. Kiedy Jeremiasz otrzymał objawienie Bożej suwerenności, całe jego spojrzenie i nawet jego modlitwy się zmieniły. Możecie zaobserwować tę zmianę, czytając kolejne rozdziały Księgi Jeremiasza. Bracia i siostry, obecnie żyjemy w bardzo, bardzo chaotycznych czasach. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Jest to bardzo trudny czas. My również potrzebujemy objawienia odnośnie Bożej suwerenności. Czasami jest ona bardzo, bardzo rzeczywista, ale jest ukryta. W tym planie, jeśli Pan otworzy nasze oczy, naprawdę jest objawienie odnośnie naszego suwerennego Boga. Przejdźmy teraz do planu. Punkt rzymski 1. Bóg, który jest naszym suwerennym garcarzem, ma do nas całkowite prawo. Takie jest znaczenie suwerenności. Jest to całkowite prawo, ponieważ jesteśmy Jego wyrobami garcerskimi. Istotne jest, żebyśmy mieli wizję Bożej suwerenności. Naprawdę mam nadzieję, że Bóg będzie miał nad nami miłosierdzie w obecnych dniach. Wszyscy potrzebujemy tej wizji i musimy się modlić, abyśmy ujrzeli tę wizję, którą ujrzał Jeremiasz. Wiecie, nie używamy tego słowa suwerenność nazbyt często. Nie jest to częste słowo w codziennych rozmowach. Ale w Biblii jest coś takiego jak Boża suwerenność. Jest to jeden z przymiotów Boga. Jest to przymiot Boga. Punkt A mówi, suwerenność odnosi się do Bożej nieograniczonej władzy, mocy i pozycji. Jego władza jest nieograniczona. Tak samo Jego moc. Jesteśmy tylko glinianymi naczyniami. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to, co tak naprawdę stworzył, to jak zobaczymy z tego planu, to pojemnik. Czy kiedykolwiek myślałeś o sobie jako o pojemniku? Jesteśmy naczyniami, pojemnikami. Jest to objawienie zarówno w Księdze Jeremiasza 18, jak i w liście do Rzymian 9. Będziemy czytać niektóre z tych wersetów. Na początku musimy zrozumieć, co mamy na myśli przez suwerenność. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment z Księgi Jeremiasza 18. Możecie czytać razem ze mną. Tak Jahwe odpowiedział prorokowi. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. Właśnie taką scenę Pan chciał ukazać Jeremiaszowi. A następnie wyjaśnił. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w rękach garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, który zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Możecie mi powiedzieć, że w tych wersetach z Jeremiasza 18 nie ma słów suwerenność ani suwerenny. I macie rację. Ale tak naprawdę jest to objawienie Bożej suwerenności. On ma prawo robić, co zechce. Tak jak garcarz ma prawo robić, co zechce z gliną. Pozwólcie, że przeczytam wam jeszcze kilka wersetów. Izajasza 64, werset 8. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscy dziełem Twoich rąk. Nasz Ojciec jest garncarzem. Tak, jest naszym Ojcem w życiu, ale musimy zdać sobie sprawę, że jest On również naszym Stwórcą, a my jesteśmy ukształtowani z prochu ziemi, czerwonej gliny. Jako taki jest On garncarzem, który jest nad nami suwerenny. Pozwólcie, że teraz przeczytam kilka wersetów z 9 rozdziału Listu do Rzymian, bo będziemy odwoływać się do tych wersetów wielokrotnie w planie. Rozpocznę od wersetu 15. Do Mojżesza bowiem mówi: będę miał miłosierdzie, nad kim będę miał miłosierdzie, i będę miał współczucie, dla kogo będę miał współczucie. A zatem nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który biegnie, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie. Wiecie, wersety z Listu do Rzymian 9 mówią o Faraonie i Ezawie. Byli oni szczególnym rodzajem naczyń, tym niepozytywnym. List do Rzymian 9 mówi nam, że jest to za sprawą Bożej suwerennej władzy. On może uczynić niektóre naczynia do celów zaszczytnych, a drugie do niezaszczytnych. Może uczynić jedne naczynia naczyniami miłosierdzia, a inne naczyniami gniewu, gotowe na zniszczenie. Z naszego punktu widzenia możemy powiedzieć, że to nie fair. To nie fair. Cóż, posłuchajcie, co Paweł o tym mówi. Powiesz mi więc, dlaczego jeszcze coś zarzuca? Bo kto przeciwstawia się Jego woli? Przeciwnie, o człowieku, kim ty jesteś, który tak odpowiadasz Bogu? Czy rzecz uformowana powie temu, kto ją uformował: dlaczego mnie tak uczyniłeś? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, aby z tej samej masy zrobić jedno naczynie do celów zaszczytnych, a drugie do niezaszczytnych? A co jeśli Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją moc, tolerował z dużą miarą cierpliwego znoszenia naczynia gniewu gotowe na zniszczenie, aby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które zawczasu przygotował ku chwale? Podał też dwa przykłady naczyń gniewu. Jednym z nich był Faraon, a drugim Ezaw. Będziemy mówili o tym w późniejszej części planu. Ale tu, w liście do Rzymian 9, ponownie słowo suwerenność nie pojawia się w tekście. Pojawia się natomiast słowo władza. Garcarz ma władzę i jest to władza absolutna. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi kwestionuje Boga. Kwestionują Bożą władzę. Kwestionują Boże serce. Możemy odpowiedzieć, używając 9 rozdziału Listu do Rzymian. Nasz Bóg jest suwerenny. Dobrze, czytajmy dalej plan. 1. Jako ten, który jest suwerennym Bogiem, Bóg jest ponad wszystkim, stoi za wszystkim, jest we wszystkim. Na pozór wydaje się, że Boga nie ma. Taki zarzut światowi ludzie mają przeciwko Bogu. Gdzie On jest? Dlaczego nic nie robi? Świat się rozpada. Właśnie dlatego potrzebujemy wizji suwerenności Boga. Bóg jest bardzo, bardzo aktywnie zaangażowany w sytuację na świecie i ma nad nią pieczę, ale robi to w ukryty sposób. Nie musi się tłumaczyć przed człowiekiem, ani nie musi podawać mu powodów, dlatego, że jest suwerenny. Dwa. Bóg jest w pełni w stanie przeprowadzić to, co chce, zgodnie z pragnieniem swego serca i zgodnie ze swoją wieczną ekonomią. To właśnie się dzieje, święci. Bóg coś robi. Ale nie jest to to, o co ludzie proszą Go, żeby robił. To, co On robi, to realizuje swoją ekonomię. Realizuje boską historię w ludzkiej historii. I On dokona tego. Chcemy być tymi, którzy widzą wizję Jego suwerenności i którzy współpracują z Nim dla wypełnienia Jego wiecznej ekonomii. List do Rzymian 9:19-23 odnosi się do Bożej suwerenności. To są te wersety, które już Wam przeczytałem. I ponownie podkreślam, że odnoszą się one do Bożej suwerenności. Mimo, że nie używają słowa suwerenność, te wersety to najlepsze wersety w Nowym Testamencie, aby ukazać Bożą suwerenność. Jestem przekonany, że gdy Paweł pisał list do Rzymian 9, myślał również o księdze Jeremiasza 18. Jestem tego przekonany, porównując te dwa fragmenty słowa. Punkt pierwszy to cytat. Kto przeciwstawi się Jego woli? Wiecie, ostatnio młoda osoba zadała mi takie pytanie. Zapytała, jeśli Bóg i tak zrobi to, co zechce, to po co się modlić? I tak to zrobi. No cóż, to jest inna sprawa, że Bóg potrzebuje współpracy ze strony człowieka. Ale wracając do tematu, kto przeciwstawia się Jego woli? Przeciwnie, o człowieku, kim Ty jesteś, który tak odpowiadasz Bogu? Mam nadzieję, że osobiście odbierzemy te słowa dla siebie samych, że nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, pytań, że nie będzie w nas żadnych zarzutów wobec Boga i Jego suwerenności. A. Musimy sobie uświadomić, kim jesteśmy. Jesteśmy Bożymi stworzeniami, a On naszym Stwórcą. Wiecie, to prawda, że jako wierzący w Chrystusa mamy więcej niż jeden status. Jako odrodzeni wierzący jesteśmy dziećmi Bożymi, a jako oblubienica mamy za Niego wyjść. Ale nigdy nie zapominajcie, że jesteśmy również Jego stworzeniami, a On naszym Stwórcą. I w takiej relacji z Nim Bóg ma nad nami władzę całkowitą. B. Jesteśmy Jego stworzeniami. Nie powinniśmy się sprzeciwiać Jego zamysłowi, ani Jemu, Stwórcy, opryskliwie odpowiadać. Nie powinniśmy mieć nic do powiedzenia. Powinniśmy tylko przyznać, kim On jest. On jest Stwórcą. Wiecie, jeśli przeczytacie Księgę Kapłańską, rozdziały 18-22, jest tam wiele przykazań. I w tych rozdziałach, za każdym razem, gdy Bóg dał przykazanie, podsumowywał mówiąc, ja jestem Jahwe. Innymi słowy, nic nie mów, nie kwestionuj. Odpowiedź brzmi, ja jestem Jahwe. Mój ojciec miał 9 dzieci, w tym niegrzeczne dziecko o imieniu Marek. I czasem nasz ojciec kazał nam coś zrobić. A my to kwestionowaliśmy. Mówiliśmy, dlaczego? Po co mamy to robić? A on odpowiadał, ponieważ jestem waszym ojcem, dlatego. Nie muszę się wam tłumaczyć. Nie muszę podawać powodu. Jestem waszym ojcem. Takie było nastawienie Pana wobec Izraela. Ja jestem Jahwe. Jestem stworzycielem. Tylko tyle musicie wiedzieć. Dwa. Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, aby z tej samej masy zrobić jedno naczynie do celów zaszczytnych, a drugie do niezaszczytnych? Możecie powiedzieć, coś się tu nie zgadza. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do pełnego poznania prawdy. Po co stworzyłby naczynia gniewu? Nie będę się tutaj wdawał w teologiczną debatę na temat przeznaczenia i wolnej woli człowieka. Nie potrzebujemy wyjaśnienia. I tak naprawdę nie ma wyjaśnienia. Wytłumaczeniem jest to, że Bóg jest suwerenny i zgodnie z Jego Słowem uczynił niektóre naczynia nie jako naczynia miłosierdzia, jako naczynia do celów zaszczytnych, jako naczynia ku chwale, lecz jako naczynia gniewu. Jednym z takich naczyń był Ezaw. Zanim Ezaw się jeszcze narodził, wiecie, Jakub i Ezaw byli bliźniakami z pobożnych rodziców. I zanim nawet dzieci się urodziły, Bóg w swoim wyborze i przeznaczeniu zdecydował Jakuba ukochałem, lecz Ezawa znienawidziłem. Nawet się jeszcze nie urodzili. Ezaw nie miał nawet szansy zrobić niczego złego. A Jakub, jak wiemy, Jakub był bardzo podstępną osobą. Możecie powiedzieć, że z ludzkiego punktu widzenia powinno być na odwrót. Ezawa ukochałem, lecz Jakuba znienawidziłem. No cóż, nie jest to Twój wybór. Nie Twój wybór, to Boży wybór. Wiecie, święci, w tej kwestii nie martwcie się o Ezawa. Nie martwcie się o Faraona. Zamiast tego dziękujcie Panu, że nie uczynił Ciebie i mnie naczyniami gniewu. Uczynił nas naczyniami miłosierdzia, naczyniami do celów zaszczytnych, naczyniami ku chwale. Kiedy to zobaczycie, będziecie po prostu Go chwalić i dziękować Mu za to, że wybrał nas w wieczności i przeznaczył w wieczności przeszłej. W czasie nadal Go wybraliśmy, używając naszej wolnej woli. Ja Go wybrałem. Ale to jedynie dzięki Jego miłosierdziu w pewnym momencie mojego życia, gdy byłem studentem, zechciałem Go wybrać. Nie ma więc konfliktu pomiędzy Jego przeznaczeniem, Jego miłosierdziem i naszą wolną wolą. Jeśli rozważycie swoje własne doświadczenie, Wy też dokonaliście tego wyboru, ale po tym, jak podjęliście tę decyzję, zdaliście sobie sprawę. O, Panie, to dlatego, że mnie przeznaczyłeś. Dlatego, że miałeś nade mną miłosierdzie. Dlatego, że mnie wybrałeś. Nie wiem nawet z jakiego powodu, tylko Ty wiesz. Wiecie, ja nie szukałem zbawienia. Chciałbym Wam powiedzieć, że szukałem Pana, Ale tak naprawdę nie było tak. Całkowicie nie byłem tym zainteresowany. Nie byłem otwarty. Aż do pewnego dnia, nawet ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, dlaczego. Pewnego dnia, nagle, byłem bardzo otwarty. Nie wiem, jak to się stało. Wiem tylko, że w swoim miłosierdziu on pracował w moich okolicznościach i w końcu go wybrałem. Wybrałem go tak samo jak wy. Dobrze, czytamy dalej. A. Bóg jest garncarzem, a my gliną w jego rękach. Bóg, nasz garncarz, jest suwerennym Bogiem. Czytaliśmy werset z Jeremiasza? Tak. Dobrze. C. To jest bardzo ważny punkt. Boża suwerenność jest podstawą Jego wyboru. Jego wybór uzależniony jest od Jego suwerenności. Ponownie powiem o tym. Niektórzy ludzie kwestionują Boga. Dlaczego nie wybrał Ezawa? Dlaczego nie wybrał Faraona? Dlaczego nie wybrał Kaina? A więc nie wiem. I Bóg nie musi się nam tłumaczyć. Jest suwerenny. Wybrał nas według swojej suwerenności. Dobrze. Przeczytajmy teraz drugi punkt rzymski. W swojej suwerenności Bóg, jako nasz garncarz, stworzył nas, żebyśmy byli Jego naczyniami, pojemnikami, które Go zawierają, zgodnie z tym, do czego nas przeznaczył. Bardzo podoba mi się ten punkt. Gdy Bóg stworzył człowieka, Jego zamysłem było to, że stwarza pojemnik. Wiecie, lubimy o sobie myśleć jako o czymś więcej niż po prostu pojemnik. Ale tak naprawdę jesteśmy pojemnikami. Wiecie, kiedy widzicie rękawiczkę, rękawiczka to pojemnik. Nic innego nie ma takiego kształtu. Nic. Jak tylko zobaczysz rękawiczkę, zdajesz sobie sprawę, że jedynym powodem, dla którego to coś, ta rękawiczka istnieje, jedyny powód, dla którego ta rękawiczka była stworzona, to to, aby być pojemnikiem na rękę. Bez tego, bez ręki, rękawiczka pozbawiona jest znaczenia. Wiecie, czym jest rękawiczka? To pojemnik na kształt ręki. A wiecie, czym jest człowiek? Pojemnikiem na kształt Boga. Czy kiedykolwiek zdawałeś sobie z tego sprawę? Nie wymyśliłem sobie tego sformułowania. W XVII wieku żył francuski matematyk i filozof Blaise Pascal. Pozwólcie, że przeczytam wam cytat z jego dzieła. Powiedział: w sercu każdego człowieka jest próżnia na kształt Boga, której nie jest w stanie zaspokoić żadna stworzona rzecz, jak tylko Stworzyciel, objawiony przez Jezusa Chrystusa. Czyż to nie wspaniałe? Jesteśmy na kształt Boga. Wiecie, kiedy moje dzieci były małe, jedno z nich w bardzo młodym wieku zadało mi pewnego wieczoru pytanie. Powiedziała: tato, kiedy zobaczymy Pana Jezusa, to jak On będzie wyglądał? Jak to odpowiedzieć pięciolatce, która zadaje takie pytanie? Zastanowiłem się i odpowiedziałam jej: no wiesz, kiedy go zobaczymy, będzie wyglądał tak jak my. Była bardzo zaskoczona. Powiedziała: Bóg? Wygląda tak jak my? Powiedziałem: no nie do końca. Tak naprawdę to my wyglądamy jak Bóg. Wiecie, kiedy Bóg jest wcielony, to jak on wygląda? Wygląda jak człowiek. Wygląda jak zwyczajny człowiek. Wygląda tak jak ty i ja, bracia i siostry. Musimy zobaczyć samych siebie w nowym świetle. Musimy zobaczyć całą ludzkość w nowym świetle. Każda osoba stworzona przez Boga, kiedy Bóg spogląda z niebios na wszystkich ludzi na ziemi, to co On widzi, to wiele, wiele, wiele naczyń na kształt Boga, w tym Ciebie i mnie. Pozwólcie, że teraz przeczytam Wam krótki fragment z książki Ekonomia Boża. Bardzo mi się podoba ten fragment. I część z niego stanowi punkt planu. Pozwólcie, że Wam powiem. Powiem Wam, jak dojdziemy do tego punktu. Ekonomia Boża to pierwsza książka posługi, którą przeczytałem jako student. I ten fragment tak bardzo mi się spodobał, że oprawiłem go sobie i powiesiłem na ścianie. Przeczytam Wam jeden akapit ze strony 49. Po co Bóg stworzył człowieka? Wyłącznie po to, by człowiek był jego pojemnikiem. Lubię używać słowo pojemnik, ponieważ jest ono dobitniejsze niż słowo naczynie. W liście do Rzymian 9, 21 i 23 i w drugim liście do Koryntian 4, 7 widać wyraźnie, że Bóg stworzył nas, abyśmy byli pojemnikami, które będą zawierały Jego samego. Jesteśmy tylko pustymi pojemnikami, których jedyną zawartością chce być Bóg. Zatrzymamy się tutaj na chwilę, żeby coś wyjaśnić. Nie jesteśmy nieożywionymi pojemnikami, tak jak ta szklanka jest nieożywionym pojemnikiem na wodę. Z łatwością mogę umieścić wodę w tej szklance, gdyż nie ma ona umysłu ani woli. Ty i ja jesteśmy innego rodzaju pojemnikami. Nie jest tak łatwo umieścić w nas Boga jako naszą zawartość, dlatego że mamy własny umysł i wolę. Czytam dalej. Można to zilustrować w następujący sposób. Butelki są po to, aby zawierać w sobie napój. A żarówki służą do tego, by znajdowała się w nich elektryczność. Gdy spojrzymy na butelkę po napojach albo na żarówki elektryczne, uświadomimy sobie, że te specyficzne pojemniki są bardzo szczególnymi przedmiotami. Wyprodukowano je w konkretnym celu. My, ludzie, również jesteśmy specyficznymi pojemnikami, ponieważ również zostaliśmy stworzeni w konkretnym celu. Żarówki, skoro już je wyprodukowano, muszą zawierać w sobie elektryczność. W przeciwnym razie będą bezużyteczne, zbędne. Podobnie, gdyby butelki nigdy nie zawierały napoju, również one stałyby się bezużyteczne. Człowiek celowo został stworzony po to, by zawierać w sobie Boga. Jeśli nie zawieramy Boga i nie znamy Go jako swojej zawartości, jesteśmy bezsensowną sprzecznością. To ostatnie zdanie, pozwólcie, że powtórzę. Jeśli nie zawieramy Boga i nie znamy Go jako swojej zawartości, jesteśmy bezsensowną sprzecznością. To jest ten fragment, który sobie oprawiłem i powiesiłem na ścianie po tym, jak przeczytałem tę książkę wiele lat temu. I nie ma lepszego sposobu, żeby to wyrazić. Dobrze. Przeczytam teraz punkt rzymski drugi. W swojej suwerenności Bóg, jako nasz garncarz, stworzył nas, żebyśmy byli Jego naczyniami, pojemnikami, które Go zawierają, zgodnie z tym, do czego nas przeznaczył. Człowiek został stworzony wyłącznie w tym celu. Miał przyjąć Boga. Tak więc, wracając do butelki, jest to naczynie stworzone po to, aby zawierać napój. Mógłbyś umieścić wiele rzeczy w tym naczyniu. Mógłbyś wypełnić to naczynie ziemią. Mógłbyś wsadzić do niego pieniądze, różnego rodzaju rzeczy. Ale zostało ono stworzone, aby zawierać napój. Tak samo w przypadku człowieka. Człowiek napełnił siebie wieloma rzeczami innymi niż Bóg. Ale po co został stworzony? Został stworzony, żeby zawierać Boga i nic innego. Dlatego Bóg ma do wykonania ogromną pracę. Musi wypróżnić wszystkie inne rzeczy, zanim będzie mógł wejść i nas wypełnić. A. Stwarzając człowieka, Bóg zamierzył, że uczyni go naczyniem, glinianym pojemnikiem, który będzie zawierał Chrystusa jako życie i nim będzie napełniony ze względu na zbudowanie ciała Chrystusa, który jest wielkim zbiorowym Bożym naczyniem służącym Jego wyrazowi. Wiecie, celem nie jest tylko wiele pojedynczych naczyń. Celem jest jedno wielkie zbiorowe naczynie. Kościół, ciało Chrystusa i ostatecznie Nowa Jerozolima. Teraz punkt B. Wywiera on ogromne wrażenie. Podstawowa nauka całego Pisma Świętego. Dobrze. Powiem wam teraz, czym jest podstawowa nauka całego Pisma Świętego w jednym zdaniu. Możecie w to uwierzyć? Jest po prostu następująca. Bóg jest zawartością, a my pojemnikami, uczynionymi po to, by tę zawartość przyjąć. Musimy zawierać Boga i wypełnić się Nim, żeby być naczyniami przeznaczonymi do celów zaszczytnych, uświęconymi, użytecznymi dla Pana domu, przygotowanymi do każdego dobrego czynu. Jest to niezwykle ważne stwierdzenie, prawda? Podstawowa nauka całego Pisma to to, że gdy Bóg stworzył człowieka dla swojego zamiaru, stworzył go naczyniem na kształt Boga. Stworzył go na obraz Boga. Dał mu Boże podobieństwo. Dał mu ludzkie cnoty, aby zawierały boskie atrybuty. Dał człowiekowi umysł, inteligencję, odpowiadającą Bożemu umysłowi i inteligencji. Dał człowiekowi emocje, dlatego że Bóg ma emocje. A emocje człowieka są stworzone po to, aby być pojemnikiem na Boże emocje. Dał człowiekowi wolę. I ta ludzka wola, kiedy wybiera boską wolę, staje się pojemnikiem na Bożą wolę. Dał człowiekowi ducha, ponieważ Bóg jest duchem. I nasz duch jest pojemnikiem na Boga ducha. Wiecie, nawet nasze ciało jest pewnego rodzaju pojemnikiem. Musimy do niego wkładać pokarm i wodę i inne składniki odżywcze cały czas. Wiecie, bracia i siostry, jesteśmy trójczęściowymi pojemnikami na kształt Boga. Pomyślcie o tym. Powiedzcie sobie. Popatrz w lustro i powiedz, człowieku, to, czym jesteś, to pojemnik. Pojemnik na Boga. Następnie każdego dnia poświęćcie czas, aby wypróżnić, cokolwiek innego jest w tym pojemniku. I aby prosić Go, by wszedł w nas i był naszą wyjątkową zawartością w każdej części naszej trójczęściowej istoty. Tego On chce dokonać. Dobrze. Punkt C nadaje się do oprawienia. Jeśli nie zawieramy Boga, ani nie znamy Go jako swojej zawartości, jesteśmy bezsensowną sprzecznością. Jesteśmy marnością. Jesteśmy marnością nad marnościami. Myślę, że byłby to bardzo dobry traktat ewangelizacyjny. D. Wszystkie 14 listów Pawła można podsumować dwoma słowami. Wiecie, uwielbiam to w posłudze, pod którą jesteśmy. W jednym zdaniu posługa może nam powiedzieć, czym jest podstawowa nauka całej Biblii. A w dwóch słowach posługa może nam powiedzieć, czym jest podstawowa myśl we wszystkich 14 listach Pawła. Dwa słowa. Otwarte naczynie. Wiecie, kiedy Pan powołał Szawła z Tarsu w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich i wysłał Ananiasza, aby poszedł do Szawła, oto co Pan powiedział do Ananiasza. Powiedział: idź, bo ten człowiek jest mi wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię przed pogan i królów i synów Izraela. Ten człowiek jest wybranym naczyniem. I ten człowiek, Szaweł, czyli Paweł, stał się szeroko otwartym naczyniem na Boga. Na Boga, który go wybrał, przeznaczył i w Dziejach Apostolskich 9 powołał. I wszystkie te 14 listów pokazuje ten aspekt Pawła i jego nawoływanie skierowane do nas w tych listach również można podsumować tymi dwoma słowami. Otwarte naczynie. Na ile jesteśmy otwarci, na tyle Bóg może się nam udzielać. Bóg chce, byśmy jedynie Go kochali i byli na Niego otwarci. Możecie powiedzieć, że to jest bardzo podstawowe. Nie zgadzam się z tym. Nie jest tak łatwo być całkowicie otwartym na Pana. Gdy tylko posiądziemy jakąś wiedzę, czy poświęcimy się i zaniesiemy do Pana jakąś modlitwę, od razu ruszamy do akcji, aby robić coś dla Boga, mając dobre intencje. Lecz to nasze robienie wielu rzeczy często jest naturalne. To nie jest On, który wszedł w nas. W nas całkowicie otwarte naczynia. Czy zapytałeś się Go? Czy w ogóle zapytałeś? Panie, czy chcesz, abym robił to, co zamierzam zrobić? Bycie Paweł, to otwarte naczynie. Zadał Panu dwa pytania po tym, jak On go powołał. Kim jesteś, Panie? A potem, co mam czynić? Oto otwarte naczynie. My też musimy to robić codziennie, święci. Panie, kim jesteś? Chcę Cię poznać jako osobę. Nie jestem tu, aby robić coś dla Ciebie. Nie chcę inicjować niczego dla Ciebie. Nie jestem tu, aby decydować, co ma być zrobione. Jestem tutaj, aby otworzyć całą moją istotę na Ciebie. To mój priorytet. Jeśli nawet nie będę niczego innego robić, to i tak wystarczy. Ostatecznie, jak już będziecie wypełnieni Panem, On was poprowadzi, aby coś zrobić. Dwa. Początkiem każdego schyłku jest samozadowolenie. Postęp zaczyna się od duchowego głodu i pragnienia. Brat Watchman Nee ma wspaniałe poselstwo odnośnie postępu duchowego. Cytuje on tam Łukasza 1:53, który mówi, pozwólcie, że znajdę ten fragment. Mówi, głodnych nasyci dobrami, a bogatych odesłał z niczym. Jeśli jesteśmy samozadowoleni, i tacy jak Laodycea, i mówimy, jestem bogaty i niczego nie potrzebuję, to z pewnością doprowadzi do degradacji. Jeśli mówisz, Panie, nic nie mam. Nic nie mam, jestem nikim, nic nie mam, nie jestem w stanie nic zrobić, potrzebuję Ciebie. O, głodnych nasyci dobrami. Te dobra to On sam, Trójjedyny Bóg. Dobrze, przechodzimy do ostatniej części tego planu, punktu rzymskiego trzeciego. Opiera się on głównie na liście do Rzymian 9, z którego przeczytaliśmy już kluczowe wersety. W swojej suwerenności Bóg jako nasz garcarz ma władzę uczynić tych, których wybrał i powołał, naczyniami miłosierdzia do celów zaszczytnych i ku chwale. Tutaj nie będziemy się skupiać na Ezawie ani na Faraonie. Skupimy się na czymś wspaniałym, na fakcie, że Bóg nas wybrał i w czasie powołał nas, abyśmy byli naczyniami miłosierdzia, naczyniami do celów zaszczytnych, naczyniami przygotowanymi ku chwale. Skupimy się więc na tych trzech wyrażeniach. Miłosierdzie, cele zaszczytne, chwała. A. Bóg wybrał nas według swego suwerennego miłosierdzia. Ponownie używamy słowa suwerenny. Dlaczego? Dlatego, że to On decyduje, czy okaże miłosierdzie, czy nie. I On decyduje, komu okaże miłosierdzie, a kto go nie otrzyma. Jego miłosierdzie jest suwerenne. Bóg wybrał nas według swego suwerennego miłosierdzia. Miłosierdzie sięga dalej niż inne Jego przymioty, gdyż wybawia nas z nieszczęsnej pozycji, w jakiej się znajdujemy, oraz wprowadza w położenie, które jest odpowiednie na Jego łaskę i miłość. Wiecie, łaska nie może nas dosięgnąć, dopóki nie przyjdzie do nas miłosierdzie. Potrzebujemy miłosierdzia, zanim będziemy na pozycji i w odpowiednim stanie, aby przyjąć Bożą łaskę. I ostatecznie Jego miłość. Zarówno miłosierdzie, jak i łaska są wyrazem Jego miłości. Ale miłosierdzie dociera do nas bez względu na nasz stan. Wiecie, widzimy to w liście do Hebrajczyków 4:16. Podchodzimy do tronu łaski, aby najpierw otrzymać miłosierdzie, a potem znaleźć łaskę. Zawsze potrzebujemy miłosierdzia, ponieważ nasza sytuacja nigdy nie pasuje do Bożej łaski. Jeden. Zważywszy na nasz naturalny stan, byliśmy daleko od Boga i zupełnie nie zasługiwaliśmy na Jego łaskę. Mogliśmy tylko otrzymać Jego miłosierdzie. Dwa. Nieposłuszeństwo okazane przez człowieka stwarza Bożemu miłosierdziu sposobność, a miłosierdzie to prowadzi człowieka do zbawienia. Trzy. Bóg stworzył nas, żebyśmy byli naczyniami miłosierdzia i zawierali Chrystusa jako Boga miłosierdzia. Alleluja! Czy nie cieszycie się, że jesteście naczyniami miłosierdzia? 4. Dzięki Bożej łasce odpowiedzieliśmy na Ewangelię, gdy inni na nią nie odpowiedzieli. Przyjęliśmy słowo o Chrystusie, który jest życiem, gdy inni odmówili je przyjąć i obraliśmy drogę Pańskiego odzyskowania, gdy inni cofnęli się przed obraniem tej drogi. Hymn 5.2 mówi: to miłosierdzia ogrom, że Ty, Boże, odnalazłeś mnie. Mogę zaświadczyć. Jestem dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu nie dlatego, że jestem mądrzejszy, nie dlatego, że jestem bardziej poszukujący, nie dlatego, że moje zachowanie jest lepsze. Nie. Jestem w Pańskim odzyskiwaniu po tylu latach, dlatego, że jestem naczyniem miłosierdzia. Nie jestem mocny. Jestem zaledwie ziemskim naczyniem, glinianym naczyniem, ale jestem naczyniem miłosierdzia. B. Będę miał miłosierdzie nad kim będę miał miłosierdzie. A zatem nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który biegnie, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie. Nie jesteśmy tu dlatego, że mamy silną wolę. Nie dlatego, że mamy zdolności w bieganiu. Jesteśmy tutaj dlatego, że Bóg okazał nam miłosierdzie. Jeden. My zakładamy, że ten, który chce, uzyskuje to, co chce uzyskać, a ten, który biegnie, uzyskuje to, za czym goni. Gdyby tak było, Boży wybór zależałby od naszych wysiłków i trudu. Wręcz przeciwnie, Boży wybór jest z Boga, który okazuje miłosierdzie. Nie musimy chcieć ani biec, ponieważ Bóg okazuje nam miłosierdzie. Pamiętajcie, jesteśmy naczyniami. Nie chciejcie, nie biegnijcie. Otwórzcie się na Boga, jako na waszą jedyną swoją rodzaju zawartość. Jesteście naczyniami miłosierdzia. B. Jeśli znamy Boże miłosierdzie, nigdy nie będziemy polegali na własnych wysiłkach, ani na nie zniechęcimy się, odnosząc porażki. W żałosnym stanie, w jakim się znajdujemy, pokładamy nadzieję w Bożym miłosierdziu. Bardzo mi się podoba ten punkt. Nie będziemy z niczego się szczycić. Nie będziemy też niczym zawiedzeni, dlatego że nie pokładamy zaufania w naszym glinianym naczyniu, które jest bezwartościowe. Pokładamy zaufanie w bezcennym skarbie, który się w nas zawiera. Dwa. Jeśli mamy służyć Bogu w Jego nowotestamentowej ekonomii, musimy wiedzieć, że jest to całkowicie kwestią suwerennego Bożego miłosierdzia. Wiecie, mamy pewne wyobrażenie co do tego, co to znaczy służyć Bogu. Pozwólcie jednak, że wam powiem. Szczytem naszej użyteczności dla Boga i celem Bożego wyboru zgodnie z Jego suwerennością to być Jego pojemnikami, aby Jego chwała mogła się objawić. Jeśli chcesz służyć Bogu, zanim zrobisz cokolwiek innego. Pamiętaj o tym. To, co możesz zrobić, tę jedyną rzecz, którą możesz zrobić, aby być najbardziej użytecznym dla Boga i aby służyć Mu w najbardziej efektywny sposób, to być pojemnikiem, aby Go wyrażać jako chwalebną zawartość. Tak więc zamiast skupiać się na tym, aby więcej wiedzieć, i zamiast skupiać się na tym, aby robić więcej, skupmy się na tym, aby być pojemnikami na Boga. A, jeśli znamy Bożą suwerenność, będziemy zdawać sobie sprawę z tego, że spoczywa na nas Jego suwerenne miłosierdzie i za nie Mu dziękować. O, czy nie jesteśmy dłużni Bogu tysiąckrotnych podziękowań za to, że miał nad nami miłosierdzie? Wyrażenie suwerenne miłosierdzie oznacza, że Boże miłosierdzie jest całkowicie kwestią Bożej suwerenności. To, że jesteśmy naczyniami miłosierdzia, nie wynika z naszego wyboru. Nie możecie tego wybrać. Tylko Bóg dokonuje tego wyboru. To, że jesteśmy naczyniami miłosierdzia, nie wynika z naszego wyboru, ale pochodzi z Bożej suwerenności. Aby wyjaśnić Boże miłosierdzie względem nas, jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że Bóg w swojej suwerenności nas wybrał, żeby być dla nas miłosierny. Czy to nie porusza Twojego serca, że Pan z jakiegoś powodu wybrał Ciebie? Jaki był powód? Nie wiem. Po prostu wybrał Cię, przeznaczył i zdecydował. On zdecydował, że będziesz naczyniem miłosierdzia. Trzy. W Bożym suwerennym miłosierdziu nasze serca skłaniają się ku Niemu. Z powodu Jego miłosierdzia względem nas szukamy Go dzień po dniu. Jeśli rzeczywiście mamy serce, które skłania się ku Niemu i rzeczywiście Go szukamy, nie jest tak dlatego, że jesteśmy lepsi, dlatego, że jesteśmy silniejsi, ale dlatego, że jesteśmy naczyniami miłosierdzia. Im więcej widzimy, że wszystko to, co jest z nami związane, jest kwestią Bożego miłosierdzia, tym bardziej poniesiemy odpowiedzialność przed Panem. Znaczy, że będziemy z Nim współpracować, aby być Jego pojemnikiem, aby On mógł wypełnić swoją wieczną ekonomię. Nawet jednak nasza chęć do poniesienia odpowiedzialności pochodzi z Bożego miłosierdzia. 5. To z powodu odzyskiwania Bóg, nad kim chce, okazuje miłosierdzie. Wiecie, zdarza się, że od czasu do czasu ludzie, których znałem bardzo dobrze i bardzo kochałem, opuścili odzyskiwanie. I zgodnie z moim odczuciem, byli oni lepsi ode mnie, bardziej poszukujący i posiadali więcej poznania. Ale jakimś sposobem odeszli, a ja zostałem. Mówię Wam ponownie. Wiem, że jestem tutaj dzisiaj tylko dlatego, że Bóg zdecydował, że powinienem być naczyniem miłosierdzia. C. 9 rozdział Listu do Rzymian objawia zasadę. Proszę, przyjmijcie tę zasadę. Zasadę, zgodnie z którą wszystko zależy od Bożego miłosierdzia. Apostoł Paweł odnosi tę zasadę do Izraelitów i pokazuje, że wszystko, co ich spotkało, wynikało z Bożego miłosierdzia. Musicie przeczytać 9 rozdział Listu do Rzymian, żeby uchwycić myśl Pawła. 2. Przynajmniej raz musimy zobaczyć Boże miłosierdzie i konkretnie się z Nim zetknąć. O, święci, To jest ten czas. Mówię zwłaszcza do młodszych świętych. W tym czasie kłopotów przychodźmy, aby dotknąć Jego łaski w konkretny sposób. I módlmy się, abyśmy ujrzeli Jego miłosierdzie. W odniesieniu do tej kwestii przynajmniej raz nasze oczy muszą się otworzyć. Co najmniej raz musimy zobaczyć, że wszystko zależy od Bożego miłosierdzia. Dlaczego powiedziałem to do młodszych świętych? Dlatego, że starsi święci mieli o wiele więcej czasu, aby doświadczyć upadków i popełnić błędy. Mówię o sobie samym. Ja mam jasność, że jestem tutaj dzięki miłosierdziu. Ale wielokrotnie młodsi święci myślą, że są tutaj dzięki swojej gorliwości, dzięki swojej sile. Pan zaaranżuje w swojej suwerenności jakieś okoliczności. Nie bójcie się tego, bo będzie miało to miejsce. Pozwoli wam upaść. A kiedy upadniecie, będziecie mogli mu podziękować, że jesteście naczyniami miłosierdzia. Czy widzimy to od razu, czy też uświadamiamy sobie w wyniku procesu, to kiedy dotkniemy się tej sprawy, w tym momencie dotykamy się nie uczuć, ale faktu. A faktem jest to, że wszystko zależy od Bożego miłosierdzia. Amen. Dobrze, teraz punkt D. To werset, o którym już wspominałem. Hebrajczyków 4:16. Podchodźmy więc ze śmiałością do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę dla uzyskania pomocy w samą porę. Zawsze potrzebujemy miłosierdzia, aby znaleźć łaskę. E. W swej suwerenności Bóg Ojciec okazał nam miłosierdzie. Dlatego musimy chwalić i oddawać Mu cześć za Jego suwerenne miłosierdzie. O, Panie Jezu! Mamy w hymnarzu angielskim dwa wspaniałe hymny, jeden po drugim, 25 i 26, czyli po polsku 2:15. Mam nadzieję, że poświęcicie trochę czasu, aby zaśpiewać te hymny przed Panem. Pełne są one uczucia i doceniania miłosierdzia Ojca. Hymn 2:15, zwrotka piąta. Zawsze świeże, zawsze nowe, miłosierdzie wielkie Twe, kiedy na nas je wylewasz, odświeżeniem dla nas jest. Jak wspaniały jest smak Jego, Tobie oddajemy cześć. Dwa. Ojcze, otrzymaliśmy Twą miłość i łaskę. W Twoim miłosierdziu będziemy zawsze przebywać z Tobą twarzą w twarz. Będziemy Ci za nie oddawać cześć po wszystkie dni i na wieki. Jeśli mielibyśmy czas, ale go nie mamy, chciałbym, abyśmy teraz zaśpiewali oba te hymny. Mam nadzieję, że zrobicie to w swoim osobistym czasie z Panem. F. Zostaliśmy stworzeni po to, żeby być naczyniami miłosierdzia do celów zaszczytnych, zawierających Chrystusa jako zaszczytnego Boga i móc uszanować Boga oraz człowieka. Wspomniałem na początku tego trzeciego punktu rzymskiego, że będziemy mówili o tych trzech wyrażeniach. Miłosierdzie, cele zaszczytne, chwała. W punktach A do E omówiliśmy kwestię miłosierdzia. Teraz
A through E, we have covered this point of mercy. Now beginning in
teraz zaczynając od punktu F, będziemy mówili o naczyniach do celów zaszczytnych. To, że jesteśmy naczyniami do celów zaszczytnych, nie wynika z naszego wyboru. Tak samo jak bycie naczyniem miłosierdzia nie było z naszego wyboru. Tak też bycie naczyniem do celów zaszczytnych nie jest czymś, co możemy sobie wybrać. Pochodzi to z Bożej suwerenności. Wierzący są naczyniami do celów zaszczytnych, zawierającymi Chrystusa, swój skarb dzięki odrodzeniu. Co czyni nas zaszczytnymi święci? To nie gliniane naczynie, lecz skarb, który jest w tym naczyniu. Chrystus jest zaszczytnym Bogiem. Chrystus jest w nas. To czyni nas naczyniami do celów zaszczytnych. Wierzący są naczyniami do celów zaszczytnych dzięki oczyszczeniu siebie od naczyń przeznaczonych do celów niezaszczytnych. Wiecie, punkt ten pochodzi z drugiego rozdziału, drugiego listu do Tymoteusza. Werset ten mówi: w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane. Jedne są do celów zaszczytnych, a drugie do niezaszczytnych. Odnosi się to do całego chrześcijaństwa. Do sfery wszystkich wierzących. A wśród nich są tacy, którzy są naczyniami do celów niezaszczytnych. Paweł mówi, że musimy oczyścić samych siebie z tych, aby być naczyniem do celów zaszczytnych. Naczynia do celów zaszczytnych to ci, którzy szanują Boga, żyjąc i postępując przez Ducha. W taki sposób szanujemy Boga. Oraz ci, którzy szanują innych, usługując im Duchem. Kiedy chodzisz według swojego Ducha, szanujesz Boga. Kiedy udzielasz Ducha współwierzącym, szanujesz ich. W punkcie G chcemy przejść do trzeciego wyrażenia, do słowa chwała. G. Zostaliśmy stworzeni po to, żeby być naczyniami miłosierdzia ku chwale, zawierającymi Chrystusa jako Boga chwały. O, naczynia miłosierdzia, naczynia do celów zaszczytnych, naczynia przygotowane ku chwale. Po prostu chcę się dziękować Panu, chwalić Go i oddawać Mu cześć. 1. Chwała to Bóg wyrażony i przejawiony. 2. Pan był w stanie powiedzieć Ojcu: ja otoczyłem Cię chwałą na ziemi, kończąc dzieło, które dałeś mi do wykonania. Oznacza to, że gdy Pan żył na ziemi, przejawiał i wyrażał Ojca. Czym jest to dzieło, które Pan chce, abyśmy wykonywali? Wiecie, w Ewangelii Jana 6 uczniowie zadali takie pytanie: co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boga? Mieli takie wyobrażenie, że muszą działać. A Pan powiedział, że dziełem Boga jest, abyście jedli chleb, który zstępuje z nieba. Wierzcie we mnie. Przyjmijcie mnie jako swoją zawartość. Chcę, aby to było wasze dzieło. Jeśli będziecie to czynili, chwała będzie wyrażona. I to jest dzieło, które Pan dokonał jako człowiek, jako Bóg człowiek, służąc Bogu Ojcu. 3. Uwolnienie chwały boskości Chrystusa było otoczeniem Go boską chwałą przez Ojca w zmartwychwstaniu dzięki śmierci. W otoczeniu chwałą On, ostatni Adam, stał się życiodajnym duchem ze względu na swoje boskie udzielanie. So that he could, as the Spirit, tak aby on jako Duch mógł napełnić te naczynia, napełnić je Bogiem chwały. Nas, naczynia miłosierdzia przeznaczone do celów zaszczytnych i chwały, Bóg przygotował ku chwale dzięki otoczeniu chwałą, ostatniemu krokowi pełnego Bożego zbawienia. W liście do Rzymian 8 czytamy: tych, których przeznaczył, tych też powołał. A tych, których powołał, tych też usprawiedliwił. A tych, których usprawiedliwił, tych też otoczył chwałą. To będzie ostatni etap. 5. Zgodnie ze swą suwerenną władzą, Bóg nas stworzył, ukształtował, jak również uczynił ze względu na swą chwałę. Mamy tu trzy słowa i wszystkie te słowa możemy znaleźć w Księdze Izajasza 43:7. Izajasza 43:7 mówi o stworzeniu człowieka przez Boga i używa trzy różne czasowniki: stworzyć, ukształtować i uczynić. Te trzy słowa widzimy również w Księdze Rodzaju 1 i 2. W Księdze Rodzaju 1:1 mamy słowo stworzyć. W 1:26 mamy słowo uczynić. Uczyńmy człowieka. A w Rodzaju 2:7 widzimy, że Bóg ukształtował ciało człowieka z prochu ziemi, czerwonej gliny. Wiecie, słowo Adam oznacza czerwona glina. Jeśli dodamy inną końcówkę, Adama, oznacza ona ziemię. Tak więc słowo Adam oznacza, że został ukształtowany z ziemi. Wiecie, stworzyć coś to sprawić, że powstanie coś, czego nigdy wcześniej nie było. Coś, co nie istniało. Uczynić coś to użyć istniejących materiałów, aby coś z nich zrobić. Ale ukształtować oznacza, że coś kształtujesz w sposób, w jaki garncarz robi swoje wyroby garncarskie. Dlatego też tylko w przypadku człowieka, stworzenia człowieka przez Boga, wszystkie te trzy czasowniki są użyte. Wskazuje to na to, z jaką uwagą Bóg uczynił, stworzył pojemnik na siebie samego. Dzięki swej suwerenności przeznaczył nas, żebyśmy byli pojemnikami ze względu na swój chwalebny wyraz i przejaw. To stanowi szczyt naszej użyteczności dla Boga. Chcecie być użyteczni dla Boga? To już wiecie jak. Cel Jego wyboru zgodny z Jego suwerennością. Otoczenie chwałą przez Boga to cel naszej służby. Najwyższa służba, jaką możemy wyświadczyć Bogu, to wyrazić Go. Służy to Jego chwale. Oznacza to, że najwyższa służba, jaką możemy wyświadczyć Bogu, to bycie pojemnikiem. Dlatego w naszej służbie Panu nie myślcie o robieniu dla Niego różnych rzeczy. Myślcie o spędzaniu czasu z Nim, aby otworzyć całą waszą istotę, aby być otwartym naczyniem. Taka jest Jego definicja waszej służby dla Niego. Boża chwała wbudowała się w Kościół, a w Nim Bóg się wyraża. Stąd Bogu chwała w Kościele. Amen. Tak więc Bóg jest otoczony chwałą w Kościele. Wiecie, jeśli my jako naczynia pozwolimy Chrystusowi uczynić sobie dom w naszych sercach, rezultatem jest to, że Bóg jest otoczony chwałą w Kościele. Sześć. Mamy ten skarb Chrystusa jako Boga chwały, który mieszka w nas, w glinianych naczyniach. Ten skarb, słowo skarb w wersecie 7, 2 Koryntian 4, który mieszka w nas, to twarz Jezusa Chrystusa. W wersecie 6. Tak więc skarb w 2 Koryntian 4 to to samo, co twarz Jezusa Chrystusa, która jest obecnością Chrystusa, a nawet osobą Chrystusa. Naczynie nie jest skarbem. Naczynie nie jest wiele warte. Jest uczynione po prostu z gliny. Z prochu ziemi. Cała drogocenność jest w skarbie. Nie ma więc znaczenia, czy masz takie, czy inne naczynia. Wielu ludzi przywiązuje dużo uwagi do zewnętrznego naczynia. Nie ma ono znaczenia, jeśli tylko jest naczyniem. Chrystus jako skarb, ten cenny skarb, może wejść do tego naczynia. Gdy zwracamy swe serce ku Panu, to oglądamy Pana Ducha, który jest obecnością Chrystusa w naszym duchu. Jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz, od chwały do chwały, tak jak od Pana Ducha. Im więcej przyjmujemy tego życiodajnego Ducha, tym bardziej oglądamy Pana. Po pierwsze, poprzez zwracanie naszego serca ku Panu. I po drugie, zgodnie z kontekstem 2 Koryntian 3 rozdziału, czytanie Jego Słowa. Czytamy Jego Słowo. I kiedy nasze serce zwróci się ku Panu, z naszej twarzy zostaje zdjęta zasłona i jesteśmy napełniani poprzez Słowo Boże, chwałą Boga. A to sprawia, że naczynie, posłuchajcie tego, że naczynie upodabnia się do skarbu. Czyż to nie wspaniałe? Oglądać chwałę Pana to widzieć Pana samemu. Odbijać chwałę Pana to pozwalać, żeby inni widzieli Go poprzez nas. Skończył nam się czas. Tu zakończę. Mam nadzieję, że w tym poselstwie wywarła na nas wrażenie suwerenność Boga. Mam nadzieję, że docenimy ją w nowy sposób i mam nadzieję, że będziemy patrzeć na siebie samych, na innych, a nawet na wszystkich ludzi jako na pojemniki, na kształt Boga, stworzone wyłącznie po to, aby zawierać Boga. Amen.